Każde nasze sobotnie spotkanie na tych Eucharystiach kameralnych daje ten komfort mnie przynajmniej, że mogę trochę komentując Ewangelię pokazywać, jak należy tę Ewangelię czytać. Czyli każde nasze spotkanie to jakby mała szkoła biblijna, że jest pewna metoda czytania Pisma Świętego, której już ojców Kościoła w zaraniach Kościoła uczył Duch Święty, że Pismo Święte się czyta Pismem Świętym, Biblię czyta się Biblią. I taki mieliśmy przykład ubiegłej soboty, kiedy my czytaliśmy o godach w Kanie Galilejskiej i Jezus w Ewangelii Jana jest powiedziane o tym cudzie, że to był znak. To był znak. Znak ma to do siebie, że wskazuje gdzieś poza siebie. Czyli Jezus przez te gody w Kanie Galilejskiej, przez to rozmnożenie wody, przemianę wody w wino, na coś wskazywał. I mówiłem, że ten schemat sześć stąpi i jeden Jezus, Syn Boży, który miał moc te stągwie, wodę w stągwie przemienić wino, najpierw odsyła nas do tej pieśni o hymnu o stworzeniu świata, gdzie jest schemat podobny 6 plus 1. Mianowicie Bóg stwarza świat w ciągu 6 dni. I w szóstym dniu stworzył człowieka. Stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje. Stworzył go mężczyznę i niewiastę. I my tutaj Duch Święty chce nam pokazać, że my popełniamy ogromny błąd, uważając, że dopiero wtedy, kiedy mężczyzna i kobieta się spotykają, zaślubiają się nawzajem, przysięgają sobie, to jest ślub. Otóż człowiek jest powołany do podwójnych zaślubin. Najpierw do zaślubin z miłością oblubieńczą Bożą, ponieważ jest stworzony na obraz Boga, czy jest brakiem Boga najpierw, a później brakiem mężczyzny i niewiasty. Że my tego nie realizujemy, lekceważymy to. W związku z tym małżeństwa bywają takie, jakie znamy. Może w jakich jesteśmy, czy byliśmy. Że to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, że jesteśmy powołani przez w akcie stwórczym, przez Boga do podwójnych zaślubin. Jesteśmy w głębinach swego wnętrza ogromną tęsknotą za przeżyciem miłości oblubieńczej. Ale tę miłość oblubieńczą chce nam dać Ojciec, dając swego Ducha, Ducha Świętego. A później dopiero to nas uzdania do poprawnego rozwiązania tych drugich zaślubin, o których my tak głośno mówimy. Wreszcie, na przykładzie godów w Kanie Galilejskiej, jesteśmy odesłani w przyszłość. Mianowicie do faktu, iż Jezus Chrystus jeżeli w krzyżu nas zaślubia, utożsamia się z nami takimi, jakimi jesteśmy, to On jako Syn Boży miał moc, miał tyle w sobie miłości, że spala i chce spalać naszą niewierność i przemieniać w dar zmartwychwstania. Dlatego powiedział: jestem krzewem winnym, wylato roślina. Beze mnie nic nie możecie uczynić, ani w małżeństwie, ani poza małżeństwem. Żyjecie w naiwnym optymizmie, zwłaszcza w tej sferze. W naiwnym optymizmie. A później ja myślałam, a on był taki wspaniały. Amen. Naiwny optymizm. Żyj faktem, że ja zmartwychwstałem nie dla siebie. Ja dla ciebie zmartwychwstałem. z tą miłością z krzyża. Żyj moją obecnością i na tym polega cała praca nad sobą. Ciesz się tym, że ja zmartwychwstałem dla Ciebie. Przyszedłem jako zmartwychwstający, jako Duch Święty do Twojego wnętrza. To jest przypomnienie tej katechezy, której dotykaliśmy ubiegłej soboty. I jak bardzo my się krzywdzimy poprzez nieznajomość Pisma Świętego. Ile my popełniamy niezręczności. To tak, jakbyśmy chcieli leczyć ludzi, nie studiując medycyny. Dość niefortunnie podzielono to jedno wydarzenie, które miało miejsce w Nazarecie. Ale zrobimy tak, że pewne rzeczy z tego wydarzenia dziś powiem. W następną sobotę dokładnie to samo przeczytam i inne rzeczy powiem przy tej okazji. To tak pociąg nastąpił, tak jakby chciał ktoś mówić o człowieku i najpierw mówił o głowie i pokazał głowę. A później pokazał resztę i mówił tylko o tej reszcie. Nie połączył głowy z ciałem. Zrodziło się to stąd, że na Soborze Watykańskim II Duch Święty dał wszystkim biskupom światło, żebyście odeszli od Słowa Bożego, zajmujecie się teologią, coś tam, jakieś zdanie bierzecie z Pisma Świętego i budujecie zamki na lodzie, w których nikt nie chce mieszkać i tam też życia nie ma za dużo. Chcecie wrócić do mocy Bożej? Wróćcie do Pisma Świętego. No i te czytania powstały tak chybcikiem, bym powiedział, i nie zawsze zręcznie to zrobiono. Ale da się to naprawić. Pytanie, dlaczego Jezus udał się do Nazaretu, będąc w Nazarecie, udał się do synagogi, skoro wiedział, jak się to skończy? Po co? Bo na pewno świadkiem tego była też Maria, krewni. Dlaczego? Nie mógłbym tego pytania postawić, gdybym nie przeczytał całości wydarzenia. Otóż, były dwa powody, o których Jezus mówi w tej Ewangelii. Dlaczego mimo wszystko udał się do synagogi i sprowokował takie zachowanie się swoich rodaków, właściwie Żydów. Dziś powiemy o pierwszym powodzie. Nie czytałem Ewangelia według, tylko początek Ewangelii. A wiemy przecież, że początek Ewangelii Łukasza to jest zwiastowanie Maryi. A tutaj jest od razu mowa o tym, jak Jezus na początku swojej publicznej działalności po chrzcie świętym przychodzi do Nazaretu i idzie do synagogi i jest ta awantura. Otóż, jak już wielokrotnie tu mówiłem, że każda z Ewangelii ma swoją misję. Mamy właściwie jedna jest Ewangelia. Dzieło Jezusa Chrystusa zbawcze. A ta jedna Ewangelia jest podana w czterech wersjach. To tak jakbyśmy mieli jedną medycynę, ale specjalności jest wiele w medycynie, ponieważ są różne choroby. Tak samo i w rodzinie ludzkiej jest wiele rzeczy chorych. W tych moich książeczkach, jeżeli niektórzy czytali, to są cztery podstawowe choroby. To jest niekorzystanie z pełnej płodności przez małżeństwa, przez ludzi. Jest najpierw płodność z Ducha Świętego w Piśmie Świętym i jest płodność w sferze ciała. I przez płodność rozumieją ludzie płodność w sferze ciała. I jest potomstwo, ale nie zawsze ciekawe. I nie zawsze szczęśliwe. Bo nie zostali poczęci w sferze ducha. I o tym mówi Ewangelia Mateusza, która rozpoczyna się od niepłodnego małżeństwa Abrahama i Sary i mówi o tym, jak sięgnęli po płodność według ducha. W Słowie Bożym Duch Święty porównuje swoje słowo do ziarna. W ziarnie jest płodność Stwórcy, Boga. To jest jedna choroba tego świata. Sfera płci makabryczniona. Makabryczniona. Pomieszanie z poglądem. I to chce uzdrowić Duch Święty przez Ewangelię Mateusza. Ewangelia Marka ma inną specjalizację. Tam to kazanie na górze wygląda krótko. Jezus wyszedł na górę i powołał tych, których chciał, 12. I dał im władzę nad demonami. To jest wszystko. Czyli tematem Ewangelii. Marka to będzie odsłonić źródło cierpienia świata człowieka i dać władzę nad tym. Ewangelia Jana, tośmy dopiero co mówili. Nie będę powtarzał. A dziś początek Ewangelii świętego Łukasza i wiemy, że najpierw było zwiastowanie Maryi w Nazarecie i że to zwiastowanie to jest nic innego, tylko spełnienie obietnicy z raju. Księga Rodzaju, rozdział 3, wiersz 15. Obietnicy, że dam wam niewiastę, która zrodzi potomstwo zdolne teptać węża. Czyli w tej niewieście, kiedy Syn Boży stanie po stronie ludzkości, postanie po stronie człowieka, będziemy mieli szansę odzyskać raj utracony. Czyli chodzi o odzyskanie raju utraconego. Zwiastowanie było w Nazarecie o raju, odzyskaniu raju, spełnianiu obietnic danych w raju. Jezus znowu przychodzi do Nazaretu, żeby w synagodze zwiastować: to jestem ja. A raj ludzie odzyskają wtedy, kiedy ja zrealizuję rok łaski, o którym tutaj jest mowa, cytując proroka Izajasza. Kiedy ja zrealizuję dwie rzeczy. Kiedy zabiorę wam, Żydom, Izraelitom, poczucie wyższości nad gojami, poczucie niechęci. Kiedy ja w roku łaski, przez łaskę rozumie się dzieło Boga człowieka, dzieło, wszystko co Jezus zrobił. Czyli ostatecznie łaska ta polega na tym, że stał się barankiem Bożym w krzyżu, który wchłonął wszelką hydę, która człowieka dzieli od Boga, od innych ludzi, kiedyś, obecnie i w przyszłości. Łaskę baranka Bożego, który wchłonął, tak wchłonął, że to zło przestało być złem, stało się darem zwiastowania, łaską. W krzyżu zrównał. W związku z tym idzie do Nazarety i mówi: niepotrzebnie macie pogardę dla gojów, dla pogan, ponieważ ja, Syn Boży, przyszedłem i pokazałem w sobie wam miłość Ojca, w którego sercu wszyscy jesteście Jego dziećmi równi. Nie ma wielkich, nie ma małych. Wszyscy są kochani na miarę miłości Ojca, a tę miłość ja wam pokazuję w życiu. Jezus też zwiastuje inny element, że jeżeli ten świat jest wielkim cierpieniem, to dlatego, że nie realizuje się coś, o czym Bóg mówił już Mojżeszowi na górze Synaj. Jako pierwsze czytanie na dobrą sprawę powinien być ten tekst z Księgi Kapłańskiej, rozdział 25. Potem Pan powiedział do Mojżesza na górze Synaj: mów do Izraelitów i powiedz im: kiedy wejdziecie do ziemi, którą wam daję, wtedy ziemia będzie także obchodzić szabat dla Pana. 6 lat będziesz obsiewał swoje pole, 6 lat będziesz obcinał swoją winnicę, będziesz zbierał jej plony, ale w 7 roku będzie uroczysty szabat dla ziemi, szabat dla Pana. Nie będziecie wtedy obsiewać pola, ani obcinać winnicy. Nie będziesz żął tego, co samo wyrośnie na polu, ani nie będziesz zbierał winogron nieobciętych. To będzie rok szabatowy dla ziemi. Szabat ziemi będzie służył wam za pokarm. Tobie, sługę temu, Tobie, sługę temu, służącej Twej, najemnikowi temu i osiadlemu u Ciebie, tym, którzy mieszkają u Ciebie. Cały jego plon będzie służyć za pokarm także temu bytu, zwierzęciu, które są w Twoim kraju. Policzy sobie 7 lat sabatowych, to jest 7 razy po 7 lat, także czas 7 lat sabatowych będzie obejmował 49 lat. 10 dnia, 7 miesiąca zatrąbisz wróg. W dniu przebłagania zatrąbicie wróg w całej waszej ziemi. Będziecie święcić 50 rok. Oznajmicie zwolnienie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. Uwolnicie tych, których macie w niewoli. Dacie im wolność. Będzie to dla was jubileusz. Każdy z was wróci do swojej własności. Każdy wróci do swego rodu. I krótko mówiąc, to co kupiłeś, nabyłeś dzięki swemu sprytowi, to oddasz temu, ponieważ jest to niezbędne mu do życia. Cały ten rok 50. będzie dla was rokiem jubileuszowym. Nie będziecie siać, nie będziecie żąć tego, co urosło, nie będziecie zbierać obciętych winogron, bo to będzie dla was jubileusz, to będzie rzecz święta. Wolno nam jednak będzie jeść to, co rośnie w płonie. Dalej w skrócie czytam. Jeżeli zaś powiecie, co będziemy jedli w 7 roku, jeżeli nie będziemy siali ani zbierali plonów, ześlę wam błogosławieństwo w 6 roku, tak, że plony wystarczą na 3 lata. I najważniejsze zdanie. Nie wolno sprzedawać ziemi na zawsze, bo ziemia należy do mnie, z moją własnością, Stwórcą. A wy jesteście u mnie przybyszami i osadnikami. Nie jesteście właścicielami tego, co macie. To jest moje. Ja wam chwilowo to wydzierżawiłem, żeby to służyło dobru wszystkich ludzi. Krótko mówiąc, rok łaski. W momencie, kiedy Jezus zmartwychwstały odszedł do nieba i w dniu Pięćdziesiątnicy na zgromadzonych apostołów wydał Ducha Świętego, niejako przekazał mi owoc swojej miłości zbawczej, w tym momencie w Dziejach Apostolskich czytamy o roku łaski tak. Jeden duch, jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według jego potrzeb. To jest znowu skrutacja tej dzisiejszej Ewangelii. Skrutacja to jest termin łaciński, skrutare badam, czyli czytam Pismo Święte Pismem Świętym. Jezus mówiąc tutaj, że On przyszedł nas uzdolnić do roku łaski, do roku jubileuszowego. Przyszedł po to, żeby przez krzyż i zmartwychwstanie udzielić nam takiego bogactwa, takiego życia, żeby nam te dobra doczesne wypadły z rąk. Żebyśmy nie mówili: Panie Boże, ja Ciebie kocham całym myślą, całym sercem, ale ten drugi człowiek to się nie liczy. Rok łaski ma nas uzdolnić do drugiego przykazania, do miłości bliźniego jak siebie samego. A właściwie do tego, tak jak Chrystus drugiego człowieka miłował, jak nas miłował w krzyżu. I to jest przesłanie Ewangelii Łukasza. ponieważ dzieje apostolskie są drugim tomem, jak gdyby kontynuacją Ewangelii Łukasza. I to tutaj Jezus na początku tej Ewangelii zapowiada. I żeby świat był rajem odzyskanym, to ja przez swoje dzieło, przez swego ducha muszę w was zamieszkać. Musicie odzyskać raj wewnętrzny tak, żebyście zdolni byli do organizowania tego raju zewnętrznego. A jaki on jest dzisiaj, to doskonale wiecie, ten raj zewnętrzny. Mimo że mamy chrzczonych i arcykatolików w sfer, co jest warte nasze chrześcijaństwo? O raju mówią dzieje apostolskie, o raju odzyskanym w gminie chrześcijańskiej w Jerozolimie. O raju odzyskanym. A więc tam w tej Ewangelii Jezus nas podsyła. Zwiastuje, że On przyszedł zrealizować ten rok jubileuszowy i wywiązał się z tej obietnicy. Czytaliśmy o tym w dziejach apostolskich. Oczywiście idąc dalej w tej tak zwanej skrutacji, czyli czytaniu Pisma Świętego, Pismem Świętym, tej dzisiejszej Ewangelii, Pismem Świętym, Ewangelii Łukasza, głównej misji Ewangelii Łukasza, trzeba koniecznie zajrzeć do Apokalipsy Świętego Jana Apostoła, trzeciej części od rozdziału 12. Tam będzie mowa o tym, że nie tyle naszymi wnętrzami i w Kościele, światem, Kościołem rządzi Trójca Święta, tylko raczej taka Trójca dość demoniczna. Potem 12 rozdział, poczynając od 12 rozdziału, Apokalipsa mówi o tym, że Maryja zmaga się ze smokiem. Smok to jest ktoś, kto chciał być jako Bóg, pragnął być jako Bóg. I jest odsłonięty mechanizm, którym posługuje się, będzie się demon posługiwał, żeby z Kościoła kicz zrobić. Będzie nam mówił, ważny jest Bóg. Pierwsze przykazanie. Miłuj Boga całym sercem. Dla Boga i my będziemy dla Boga złote świątynie budowali. I Satan doskonale wie, że zaniechanie drugiej tablicy dekalogu da tak zwane państwa bestie. Bestie. To jest tak, no, tak jak Związek Radziecki. Bestia. Która mówi, no, z tym kościołem, z tą religią trzeba skończyć, bo to jest bez wartości. Nie rozwiązali problemu sprawiedliwości społecznej. Jedni się nachapali, dobrze mi jest, mieszkają w pałacach, zamkach, a drudzy to są chłopi pańszczyźniani. Z takim chrześcijaństwem, z takim Bogiem trzeba skończyć. I mieli rację. Dlatego ja zawsze miałem zastrzeżenia do tych, którzy byli przeciwko komunizmowi, bo to jest nasze dziecko. To jest dziecko Kościoła. To myśmy to zrodzili. To jest nasz bękart. Bękart Kościoła. Nie wcale nie byłem zachwycony Solidarnością, bo wiadomo, Solidarność wtedy, kiedy był wróg zewnętrzny, to byli jedni solidarni i wspaniali. Ale ten wróg ustąpił, odsunął się wróg wewnętrzny. Brak Boga w sercu. Brak mądrości i mocy krzyża w sercu. I się wzięli za siebie. No i dzisiaj mamy takich dawnych Solidarności, którzy się mocują. Jedni w PO, a drudzy w PiS-ie. I się mocują. Bez szans. Co Bóg na to? O tym mówi Apokalipsa. To trzeba poznać. Wreszcie smok rodzi bestię. Stosuje ten mechanizm, że my się tylko Bogiem zajmujemy, ignorujemy potrzeby drugiego człowieka. Przychodzą państwa bestie, które rzekomo wreszcie biednym się zajmą, zrealizują Ewangelię. No ale lekarstwo było gorsze od choroby i na razie to odeszło, to nieszczęście. Wróciliśmy w stare koryto i Kościół jest nazwany fałszywym prorokiem. ponieważ nie jest na poziomie dziejów apostolskich. Fałszywy prorok. Zewnętrznie wygląda jak Chrystus, ale służy demonowi chciwości. To kiedyś będę musiał i powiedzieć, i napisać. Ale na szczęście będzie wydane po mojej śmierci, jak ja już będę na chmurkach, nogami machał. I może mi nie zlinczują. Taktyka. Czy idąc, robiąc tę skrutację aż po apokalipsę, tutaj trzeba powiedzieć, że no niestety w dalszym ciągu ta nierówność panuje. Co będzie? Co się wydarzy? Jak przyjdą teraz w naszych czasach prorocy w epoce Ducha Świętego i będą to mówić? Wydarzy się z nimi dokładnie to samo, co z Jezusem w Nazarecie. Co ty mówisz o nas, święty Kościół? Będzie nam bardzo, bardzo, bardzo trudno przyjąć prawdę o sobie, tak jak mieszkańcom Nazaretu. Bardzo. I to jest właśnie krzyk. Ale inne rzeczy jeszcze sobie powiemy na następną sobotę. W dziejach apostolskich powielamy Ducha Świętego na apostołów. Apostołowie otrzymali dar czynienia cudów. Ale cud owszem, ci, którzy byli świadkami na przykład uzdrowienia chromego od urodzenia, jeśli tam zdaje się 5000 mężczyzn zdało się ochrzcić, przyjął chrzest, uwierzyło w Jezusa Chrystusa, że krzyż był pomyłką. Nie był pomyłką. Cud jest chwilowym znakiem jakby obecności Boga. I Jezus w Ewangelii Łukasza, a Dzieje Apostolskie to jest drugi tom, mówi o tym, że mnie chodzi o tak zwany cud stały, trwały znak. Mianowicie, jeżeli ja tak uwolnię serca ludzkie od chciwości, tak napełnię sobą, że oni się podzielą z innymi potrzebującymi, to już jest cud stały. To jest właśnie raj odzyskany. I wtedy każdy będzie mógł przyjść i dotknąć cudu obecności Boga i Jego miłości we wspólnocie, w gminie, w każdym chrześcijaninie. To Jezus chciał powiedzieć nam, zasygnalizować nam w tej dzisiejszej Ewangelii, która mówi o początku. Jezus dziś ogłosił program. Ten program dla Izraelitów był tak trudny, nie do przyjęcia, że powiedzieli: o nie, kochany, jesteś naszym rodakiem, ale to już za dużo. To co my zrobimy z tym chrześcijaństwem naszym? Co my zrobimy? A zanim przyjechaliście, to było tak wspaniale, tak cudownie z tym. Proszę, jeszcze jadę do Świętej Lipki, trudzę się, a tutaj takie przykre rzeczy nam mówią. Nie bójcie się. Kościół z natury w obecnym stanie jest niereformowalny mocą ludzką. Nie, tak mówi Apokalipsa. Jest niereformowany. Jak poznałem Apokalipsę, miałem ochotę nieraz krzyczeć w kościele. Jest mój, nie mów, nie, siedź cicho, ja ci powiem, kiedy krzyczeć. Wtedy, kiedy dam łupnia światu, świat zacznie cierpieć, wtedy krzycz. Wtedy będziesz krzyczał, będziesz musiał krzyczeć. Jeżeli ja tu przychodzę, trudzę się i chcę was uczyć rozumienia Pisma Świętego, to dlatego, że wy będziecie zmuszeni krzyczeć. I chodzi o to, żebyście wiedzieli, co krzyczeć. Czego sobie i wam życzę. Amen.